Witamy w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Dzień dobry, Walter. Znowu mnie ubiegłeś. Musiałem spróbować. Co u ciebie? Dzisiaj jest zimno. To prawda. Już dawno nie było tak zimno, ale nie będziemy mówić o tym zbyt głośno, bo mieszkańcy Kanady i Europy będą się z nas śmiali, że dla nas to zimno. Dla mnie każda temperatura poniżej 25 stopni to mróz. Poniżej 25 stopni Celsjusza. Tak, to mróz. A gdy temperatura spada do 20 czy 19 stopni, pora owinąć się kocem elektrycznym. Właśnie dlatego powiedziałem, że ludzie w innych krajach będą się z nas śmiali, ale dla nas to zimno. Zgadza się, bardzo zimno. Martin, będziemy dziś rozmawiać o zbieżności z naszymi czasami. Sądzę, że wiąże się to z jednym z poprzednich odcinków, w którym poruszaliśmy kwestię kościoła ostatków. Bo zbieżność z naszymi czasami pokazuje, że tak naprawdę jesteśmy na właściwym tropie różnych wydarzeń, które mają miejsce. To prawda. Zacznijmy zatem od modlitwy, zanim przejdziemy do rozmowy. Ojcze w niebie, jesteśmy tak pobłogosławieni i tak niegodni. Pomóż nam nieść światu ten przekaz. Oświeć nasze umysły w dzisiejszej rozmowie. Pomóż nam ją przeprowadzić. W imię Jezusa. Amen. Dobrze, Martin. Przyjrzyjmy się historii reformacji oraz wydarzeniom z okresu 1843-1844. Martin, gdy pomyślisz o tym, co stało się w 1843 i 1844 roku, to tak naprawdę doszło wtedy do przywrócenia reformacji. Zgadza się. Z niewielką ilością dodatkowego światła rzuconego na kwestię prawa i świątyni. I również w kontekście reformacji chodzi o konieczność wyjścia z Babilonu, wyjścia z systemu. Zgadza się. A nawet w ramach tego systemu, gdyby przesunąć wskaźnik w czasie z roku 1844 do 1888, mamy tę wspaniałą prawdę o sprawiedliwości przez wiarę. Nie było to jednak nic nowego, odkryli to już wcześniej reformatorzy. Zgadza się, reformatorzy już o tym mówili. Zasadniczo więc to, co stało się w 1843 i 1844 roku, gdy odkryto prawo, było niezwykle ważnym wydarzeniem, bo wcześniej uznawano je za nieważne. Wahadło wychyliło się maksymalnie w stronę prawa i w trakcie tego procesu ludzie zdawali się ignorować kwestię sprawiedliwości przez wiarę. Zatem na jakimś etapie wahadło musiało ponownie wychylić się w przeciwną stronę, w kierunku sprawiedliwości przez wiarę. Ale pozostała ta magnetyzująca atrakcja w postaci prawa. Powstawało więc mnóstwo malowideł, obrazów przedstawiających z jednej strony Jezusa, a z drugiej prawo i na odwrót. A tak naprawdę te dwa elementy powinny nakładać się na siebie, bo nie można ich od siebie oddzielić. Nie da się oddzielić charakteru od człowieka, bo to charakter kształtuje człowieka. Zachowuję przykazania Ojca, zatem charakter Chrystusa pozostaje w harmonii z prawem. A więc, jakakolwiek forma oddzielenia przypomina ruch wahadła. Analizując wydarzenia z roku 1843 i 1844, które były podobne do reformacji, widzimy, że znów mamy do czynienia ze swego rodzaju oczyszczaniem doktryn. Jestem przekonany, że pod względem duchowym znów znajdujemy się na tym etapie. Zdecydowanie. I wszystkie te prawdy odkryto. A teraz następuje ponownie zmasowany atak na filary, na których opiera się ten ruch. Chociaż jest on tylko kontynuacją reformacji, podejmuje się próby jego wykorzenienia, ale na tym polega praca jezuitów. Chcą wykorzenić prawdę. Istnieją określone podobieństwa do naszych czasów. Musimy uczyć się też z przeszłości, co należy zrobić, by uniknąć popełniania tych samych błędów, które popełniała większość ludzi w tamtych czasach. Te podobieństwa są niezwykle fascynujące. Może zaczniemy od reformacji. Bóg powołał mężów, aby protestowali przeciwko istniejącym grzechom papieskiego kościoła i przeprowadzili reformację. Za pośrednictwem tych wybranych mężów promienie światła zaczęły rozpraszać ciemności i bardzo wielu z radością przyjąwszy to światło, kroczyło w nim. Natomiast gdy zabito jednego świadka, wówczas zgłaszało się dwóch lub trzech, by zająć jego miejsce. Jednak szatan nie był zadowolony. Mógł mieć władzę jedynie nad ciałem. Nie był w stanie zmusić wierzących do porzucenia ani wiary, ani nadziei. Nawet umierając, triumfowali, bo mieli nadzieję na uzyskanie nieśmiertelności przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Chociaż zbór był prześladowany, jego członkowie byli zjednoczeni i miłowali się wzajemnie. Byli silni w Bogu. Grzesznikom nie pozwolono na łączenie się ze zborem. Tylko ci, którzy byli gotowi wszystko porzucić dla Chrystusa, mogli być Jego uczniami, bo umiłowali biedę, poniżenie i podobieństwo do Chrystusa. Ciekawe, prawda? Wspaniałe stwierdzenie. Umiłowali biedę, poniżenie i podobieństwo do Chrystusa. Przez wzgląd na Chrystusa, tak. Ciekawe. I tylko poprzez prześladowania Kościół mógł doznać oczyszczenia. Mowa o prześladowaniu fizycznym, ale szatan nie był z tego zadowolony, bo widział, że im bardziej prześladował ich fizycznie, im bardziej cierpieli fizycznie, tym więcej byli w stanie znieść. Szatan ze swymi aniołami zdecydował, że musi być jakiś skuteczniejszy i bardziej niezawodny sposób niszczenia dusz. Dlatego szatan postanowił użyć łagodniejszej formy. Poprzednio sfałszował nauki Biblii, przez co zakorzeniły się tradycje, które zgubiły miliony ludzi. Teraz, okiełznawszy trochę swą nienawiść, postanowił nie nakłaniać swych poddanych do tak zawziętych prześladowań, lecz doprowadzić zbór do tego, aby walczył o różne tradycje, zamiast o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Gdy pod pretekstem odnoszenia korzyści nakłonił zbór do przyjmowania względów i zaszczytów świata, ten zaczął tracić łaskę i upodobanie Boże, a unikając głoszenia dobitnych prawd, które wykluczyłyby ze zboru wszystkich miłujących przyjemności i przyjaciół tego świata, tracił on stopniowo swoją moc. Niezły z niego strateg, prawda? Mistrz? Martin, jeśli pomyślimy o samym początku, o początkach chrześcijaństwa. Pierwsi chrześcijanie na śmierć męczeńską szli ze śpiewem na ustach. Prowadzono ich do Koloseum, gdzie rozszarpywały ich zwierzęta, gdzie ich krzyżowano, a nie był w stanie ich zniszczyć. Nie mógł się ich pozbyć. Musiał zatem wprowadzić świat do Kościoła i doprowadzić do kompromisu, a poprzez kompromis ich zniszczyć. Co więcej, zapragnął, by ten kompromisowy Kościół był jego reprezentantem. Niezła strategia. Zgadza się. W przeszłości, gdy poganin postanawiał zostać chrześcijaninem, studiował Słowo Boże i dochodził do wniosku, że jest to prawda. A jeżeli wierzył z całego serca, jak mówi ósmy rozdział Dziejów Apostolskich, wówczas przyjmował chrzest i stawał się członkiem Kościoła. Innymi słowy, chrzest był barierą. I gdy ktoś wierzył z całego serca, to jest był osobą dorosłą, która jest w stanie odróżnić dobro od zła, wówczas przyjmował chrzest. Szatan musiał zatem opracować plan, by to powstrzymać, bo chciał mieć świat w Kościele. Wymyślił zatem chrzest niemowląt. W ten sposób można było wyłączyć warunek wiary z całego serca, wprowadzić świat do Kościoła i karmić go tradycją. Wówczas ziemski Kościół reprezentował mistrza oszustwa. Sprytne, prawda? Bardzo sprytne. Bardzo sprytne. Tak to działa. Gdy prześledzimy całą drogę do resztki, jeżeli chcesz do niej należeć, musisz wiedzieć, w co ona wierzy. Dlaczego resztka stała się resztką? na podstawie filarów adwentyzmu. I ważną sprawą jest trzymanie świata z dala od Kościoła. Musisz trzymać świat z dala od Kościoła, a nie wprowadzać go do Kościoła. Czy istnieje ruch na rzecz wprowadzania świata do Kościoła? Zdecydowanie. Nie mówię już o ruchu jako takim, ale o wielu działaniach, które z powodzeniem przeprowadzono i wiele z naszych zborów stało się na tyle światowymi, że wystąpiły z naszych szeregów. W dzisiejszym odcinku cytujemy wiele fragmentów z pierwszego tomu książki Doświadczenia i widzenia oraz Dary Ducha. Zbór nie jest dzisiaj tym odłączonym i szczególnym ludem, którym był wtedy, kiedy przeciwko niemu zapłonął ogień prześladowań. Widziałam, że gdyby zbór nadal zachował swój odrębny i święty charakter, wtedy nadal byłaby z nim ta moc Ducha Świętego, która została udzielona uczniom. Chorzy byliby uzdrawiani, diabły byłyby gromione i wypędzane, a zbór stałby się potężny i był postrachem dla swoich wrogów. Widziałam bardzo wielki zastęp wyznających imię Chrystusa, lecz Bóg nie przyznawał się do nich, nie miał w nich upodobania. Wydawało się, że szatan przyjął religijny charakter i bardzo chciał, by ludzie uwierzyli, że są chrześcijanami. Pragnął nawet, aby wierzyli w Jezusa, w Jego ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Ale nie powinni wierzyć w żadną z wyróżniających się prawd. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Nie podoba im się to, prawda? Nie. I tak właśnie dzieje się z Kościołem, gdy słucha doktryn diabelskich. Szatan i jego aniołowie w pełni wierzą w to wszystko, ale drżą. Jeśli zaś wiara ta nie owocuje dobrymi uczynkami, a tych, którzy ją wyznają, nie prowadzi do brania przykładu z pełnego poświęcenia życia Jezusa, wtedy szatan jest zupełnie spokojny, gdyż przyjęli oni tylko imię chrześcijan, a ich serca są nadal cielesne. Wtedy może manipulować nimi w swojej służbie nawet lepiej, niż gdyby nie wyznawali żadnej religii. Jest to również istotne obecnie, jak było dla reformacji, dla poselstwa z roku 1843 i 1844. Gdybyśmy przeanalizowali sposób, w jaki podważył reformację i która strategia zadziałała, możemy się spodziewać, że taką samą strategię znajdziemy dziś w Kościele. Zarówno poza resztką, jak i wewnątrz niej. Kaznodzieje wygłaszają łagodne kazania w celu zadowolenia cieleśnie usposobionych wyznawców. Nie mają nawet odwagi, żeby głosić Jezusa i ostre prawdy Biblii, bo gdyby tak czynili, ci cieleśnie usposobieni wyznawcy nie pozostaliby w zborze. A ponieważ wielu z nich jest zamożnych, trzeba ich w zborze zatrzymać, choć nie kwalifikują się na przebywanie w nim bardziej niż szatan i jego aniołowie. Nauczane i chętnie przyjmowane są przyjemne bajeczki, a obłudnicy i jawni grzesznicy przyłączają się do zboru. Gdyby prawda była głoszona w jej czystości, wtedy owa klasa ludzi wnet zostałaby wykluczona. Tymczasem dzisiaj nie ma różnicy między pozornymi naśladowcami Chrystusa a światem. Właśnie to się stanie. Jeśli więc widzimy ziemską sytuację w Kościele, oznacza to po prostu, że jego strategia działa. Otóż to jest bardziej niż zadowolony, gdy tak się dzieje. Tak to wygląda. Widziałam, że gdyby ta obłudna zasłona została zerwana z członków zboru, ujawniona zostałaby taka nikczemność, podłość i zepsucie, że najbardziej niedowierzające dziecko Boże nie wahałoby się nazwać tych nominalnych chrześcijan ich właściwym imieniem, dziećmi ich ojca, diabła, gdyż realizują jego dzieło. Dość jednoznacznie powiedziane. Zatem, Martin, czy mamy w Kościele osoby tego pokroju? Owszem. Mówiliśmy o tym już wcześniej. Tak. I wiemy, że w Kościele są takie osoby. Znajdą się w nim nawet najbardziej niegodziwi. Czy przez to Kościół staje się Babilonem? Nie. Nie. Jest to zatem apel do ludzi w Kościele, jak również do tych poza nim, ale załóżmy, że mówimy teraz tylko o członkach Kościoła, o swoistą introspekcję, jak wspomnieliśmy przy okazji poprzedniego slajdu. Martin, musimy więc spaść na kolana i powiedzieć: Ducha Prawego odnów we mnie, pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Niezależnie od tego, na ile jesteśmy wspaniali we własnym przekonaniu, czy też ile naszym zdaniem zdołaliśmy osiągnąć, znacznie więcej jest tego, czego jeszcze nie osiągnęliśmy. Martin, dlaczego w ogóle o tym mówimy? Żeby ludzie zdali sobie z tego sprawę, jak powiedziałeś przed chwilą, żeby zajrzeli w głąb siebie, by upewnić się, że nie wpadają w pułapkę i nie idą razem ze światem po złej stronie. Jakie myśli przychodziły do głowy reformatorom, którzy siedzieli w lochach, oczekując na spalenie na stosie? Śpiewali pieśni, więc myślę, że ich umysły były skoncentrowane na Bogu. Zgadza się. Ale oczywiście musiało też być coś, ich grzechy musiały być przed nimi, tak. Musieli też mieć poważne przemyślenia. Weźmy na przykład Thomasa Cranmera, arcybiskupa Canterbury. Był gotów pójść na stos, a potem się wycofał. Wyrzekł się swoich przekonań. Przyprowadzono go przed tłum i nakazano mu: wyznaj teraz ludowi to, co przed chwilą powiedziałeś nam, że wyrzekasz się swojej wiary i że Rzym ma rację. I zobaczył tłum. Wstąpiła w niego odwaga. Czy to nie on powiedział: najpierw spalcie mi ręce? Tak mi się wydaje. Włożył w ogień ręce, którymi podpisał swoje wyrzeczenie i trzymał je w ogniu, dopóki nie odpadły. Niesamowite, prawda? Zatem to prawda, że potrzebna nam poważna introspekcja. Objawienie 14:6-7 przekazuje nam poselstwo trzeciego anioła, przynajmniej początek tego poselstwa. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Nadszedł zatem dzień pokuty. Zamknięcie okresu 2300 dni. Sąd. Gdy myślimy o sądzie, musimy brać pod uwagę własną sytuację. Czy jesteś winny? Odpowiedź brzmi: tak, jestem winny. A drugie pytanie to: czy moje grzechy są zawsze przede mną? Oto jest pytanie. Czy zostało to odnotowane, że moje grzechy są przede mną? Czy zostały wymazane? Oto pytanie. Właśnie. Widziałam, że w głoszeniu proroczego czasu w 1843 roku był Bóg. Jego celem było obudzenie ludu i doprowadzenie go do punktu próby, w którym miał opowiedzieć się za lub przeciwko prawdzie. Kaznodzieje byli przekonywani o prawidłowości stanowiska zajętego wobec obliczania proroczych okresów i niektórzy porzucali swą dumę. Pozbywali się pensji i pozostawiali kościoły, by chodzić z miejsca na miejsce i głosić owe poselstwo. Ponieważ jednak to poselstwo z nieba zostało przyjęte tylko przez kilku zawodowych kaznodziejów Chrystusa, dzieło to zostało złożone na wielu takich, którzy nigdy nie byli kaznodziejami. Było około 250 kaznodziejów z kościołów, które przyjęły poselstwo. Znacznie więcej było osób świeckich. W sumie 50 tysięcy. Otóż to. Przełóżmy to ponownie na sytuację w dzisiejszych czasach. Możemy się spodziewać, że to osoby świeckie wykonają większość tej pracy. Gdziekolwiek głoszono to poselstwo, poruszało ono lud. Grzesznicy żałowali za swe grzechy, płakali i prosili o przebaczenie, a ci, którzy życie swe splamili nieuczciwością, chętnie wynagradzali stratę. Martin, tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o stan umysłu. Otóż to. Gdy nadejdzie dzień sądu, ważny będzie stan umysłu. Dokładnie tak, jak powiedziałem. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Bo jeżeli nie przyjmiemy pierwszego poselstwa, to nie przyjmiemy również drugiego ani trzeciego. Kontynuujmy zatem opowieść o tym, co stało się z pierwszym poselstwem anielskim. Rodzice odczuwali wielką troskę o swe dzieci. Ci, którzy przyjęli już to poselstwo, pracowali nad nienawróconymi przyjaciółmi i krewnymi, a że dusze ich uginały się pod brzemieniem tego uroczystego poselstwa, ostrzegali i błagali ich, aby przygotowali się na przyjście Syna Człowieczego. Martin, pamiętasz, jak to było, gdy po raz pierwszy odkryłeś tę prawdę? Czy mogłeś zachować ją w sekrecie? Nie, było tak, jak opisano. Czy natrafiłeś na mur? Tak. Czy uderzyłeś w niego głową? Tak. Ale odczuwałeś taki wewnętrzny przymus. Dlaczego tak mało ludzi w Kościele odczuwa taki wewnętrzny przymus? Myślę, że nie zdają sobie sprawy z tego, jak blisko jesteśmy i może nie są jeszcze do końca nawróceni. A może są zbyt pewni siebie? Z pewnością. Weźmy na przykład panny śpiewające pieśni, które zamiast śpiewać, chrapią. To prawda.
Okej.
Ostrzegali i błagali ich, aby przygotowali się na przyjście Syna Człowieczego. Najbardziej trudnymi były te przypadki, w których bliscy sercu nie chcieli przyjąć owych szczerze podawanych dowodów. To dzieło oczyszczające duszę odwracało zmysły od światowych rzeczy i kierowało je na nigdy przedtem niedoznane poświęcenie. Tysiące przyjmowały prawdę głoszoną przez Williama Millera, a słudzy Boży powstawali w duchu i mocy Eliasza, aby głosić ją po całym świecie. Podobnie jak Jan, poprzednik Jezusa, wszyscy ci, którzy głosili to uroczyste poselstwo, czuli się zmuszeni do przyłożenia siekiery do drzewa i wzywania ludzi do przynoszenia owoców godnych pokuty. Czy w Kościele widzimy takiego ducha? Nie, ale musimy do tego dojść, ponieważ przesłanie nadeszła godzina sądu jego wcale się nie zmieniło. Nie, godzina sądu trwa i bliżej jej końca niż kiedykolwiek wcześniej, bliżej niż w czasach, gdy spisano te słowa. Czy krzyk nie powinien być głośniejszy? Czy to nie głośne wołanie? Przeradza się w głośny zew. Nadeszła pora, by zrobić dokładnie to, co, jak czytamy, musieli zrobić ludzie w roku 1843. Głoszenie wyznaczonego czasu wywołało we wszystkich grupach wielki sprzeciw, poczynając od kaznodziejów na mównicach, a kończąc na najbardziej zuchwałym grzeszniku. Jeśli powiesz, że ten czas jest blisko, nawet bez konkretnej daty, czy dzisiaj również będziesz mieć kłopoty? Zdecydowanie. Możesz spotkać się z niefrasobliwością, bo jest na to doskonała wymówka. Nie wolno nam wspominać, że zbliża się czas. Obłudni kaznodzieje i zuchwali szydercy głosili, że o owym dniu i godzinie nikt nie wie. Nie chcieli dać się pouczyć i przywieść do poprawy przez tych, którzy wskazywali na rok, którym, jak wierzyli, miał się skończyć przepowiadany proroczy czas i na różne znaki, które wskazywały, że Jezus jest blisko, tuż u drzwi. Postawmy sobie pytanie. Biblia wspomina pewien okres proroczy, którego koniec jest precyzyjnie i trwale wyznaczony, prawda? Zgadza się. Nie można go zmienić. Jeżeli jego pierwsza część wypełni się co do joty, to druga też musi się wypełnić, prawda? Prawda. Pierwsza część odnosiła się do Żydów. Druga część odnosi się do świata i jest wyznaczona data graniczna, koniec tego długiego, proroczego okresu. I niezależnie od tego, jak się go liczy, koniec przypada na rok 1844. Coś zatem musiało się wtedy wydarzyć. I jak już wielokrotnie wspominaliśmy, właśnie w tym roku powstało wiele izmów. Nieważne, czy mówimy o spirytyzmie, darwinizmie, egzystencjalizmie, czy czymkolwiek innym, ekumenizmie, wszystkie te ruchy zaczęły się w 1844 roku. To nie jest zbieg okoliczności. Poza tym sposoby głoszenia Ewangelii, innymi słowy elektroniczne środki przekazu, udogodnienia w transporcie, również ich początek sięga 1844 roku. Nie jest to więc data przypadkowa. Nie. I tak samo jak czytaliśmy. Wcześniej, gdy pojawiło się poselstwo o nadejściu godziny sądu, szatan musiał podjąć działania, przeniknąć w te struktury i przeciwdziałać. Tak, musiał działać wszelkimi możliwymi sposobami. Wielu pasterzy trzody twierdzących, że miłują Jezusa, mówiło, że nie mają nic przeciwko głoszeniu przyjścia Chrystusa, ale przeciwnie są wyznaczaniu określonego czasu. Problem polegał na tym, że proroctwo podawało określony czas. Jedynym błędem była nieprawidłowa interpretacja tego wydarzenia. Prawidłowa interpretacja była taka, że nadeszła godzina Jego sądu, a nie, że nadeszła godzina Jego przyjścia. Wszechwidzące oko Boże czytało w ich sercach. Oni nie miłowali bliskiego przyjścia Jezusa. Czy to nie najlepsza konkluzja? Właśnie tak, wyjąłeś mi to z ust. O to właśnie chodzi. Powiedzieli, nie mamy żadnego problemu z przyjściem Jezusa, ale raczej z dokładnie wyznaczonym czasem. Chcesz powiedzieć, że w czasach, w których obecnie żyjemy, gdy okres 6000 lat dobiega końca, miałbyś kłopoty? Tak. Ponieważ dlatego, że mówiąc o tym, podałbyś dokładnie określoną datę? Nie. Ale co jest tutaj zasadniczym problemem? Zasadniczy problem polega na tym, że oni nie chcą, by nadejście Chrystusa było bliskie. Wiedzieli, że ich niechrześcijańskie życie nie wytrzyma tej próby, gdyż nie chodzili ścieżką pokory wskazanej im przez Zbawiciela. Ci fałszywi pasterze byli zawadą dzieła Bożego. Bardzo ciekawe, prawda? Mocne słowa. Pozycja doświadczenia i widzenia oraz dary ducha to niezwykle cenne źródło informacji, bo pokazuje, jak naprawdę jest. Naprawdę warto, by każdy się z nią zapoznał. Prawda wypowiadana w swojej przekonującej mocy obudziła ludzi i tak jak ów dozorca więzienny pytali, co mamy czynić, abyśmy byli zbawieni. Ale owi pasterze stanęli między prawdą i ludem, głosząc mu przyjemne rzeczy, by odciągnąć go od prawdy. Martin, czy nie mówią, że to nauczanie to sianie paniki? Otóż to. Połączyli się z szatanem i jego aniołami, wołając pokój, pokój, choć nie było pokoju. Kaznodzieje, którzy nie chcieli przyjąć tego zbawiennego poselstwa, powstrzymywali tych, którzy byliby je przyjęli. To właśnie na nich spoczywa krew tych dusz. Kaznodzieje i lud połączyli się, by przeciwstawiać się temu poselstwu z nieba. Martin, to, co wydarzyło się wówczas, wydarzy się ponownie na samym końcu. Poselstwo będzie przekazywane, wywołując wielki opór. Zarówno wśród tych spoza Kościoła, jak i wśród jego członków. I wielu kaznodziejów będzie się temu sprzeciwiać. Widziałam, że gdyby chrześcijanie z imienia miłowali przyjście swego Zbawiciela, gdyby w nim ulokowali swoje uczucia i zauważyli, że nic na ziemi nie może się z nim równać, wtedy z radością powitaliby pierwszą wiadomość o jego przyjściu. Lecz niechęć, jaką objawili na wiadomość o przyjściu swego Pana, była dowodem tego, że wcale Go nie miłują. Szatan i jego aniołowie triumfowali i zarzucali Chrystusowi i jego świętym aniołom, że jego powszechnie uznany lud posiada tak mało miłości do Jezusa, że nawet nie pragnie jego powtórnego przyjścia. Martin, historia lubi się powtarzać. Musimy zachować ostrożność. Tak bardzo boimy się tego, co powie o nas świat i jak będziemy wyglądać w oczach innych ludzi, że wcale nie wyglądamy tak, jakbyśmy pragnęli powtórnego przyjścia Chrystusa. Czy gdybyś był Bogiem, pozwoliłbyś, ujmijmy to w ten sposób, szatanowi na sprowadzenie na świat kłopotów o tak dużej skali, by ludzie zapragnęli powtórnego przyjścia Jezusa? Z pewnością. I znów tak jak w czasach reformacji, jak w tamtych czasach, znów jest zajęty oczyszczaniem Kościoła. Jego ręka zakryła pewien błąd w obliczeniu proroczych okresów. Tak naprawdę nie było żadnego błędu w obliczeniu proroczych okresów, poza tym, że zignorowano rok zerowy. To było w roku 1843, tak. W roku 1843, a potem w roku 1844 nastąpił błąd w interpretacji wydarzeń, więc tak naprawdę były dwa błędy. Ale jak właśnie powiedziałeś, czy było to w Bożym planie? Musiało to być w Bożym planie. Czy uczniowie zrozumieli, gdy Jezus powiedział, że zostanie ukrzyżowany? Czy mieli to w planie? Nie, nie, pomylili pierwsze i drugie przyjście Jezusa. Oczekiwali powtórnego przyjścia, ale tak naprawdę stali w obliczu pierwszego i byli na nie całkowicie nieprzygotowani. Co więc się stało, gdy Chrystus został ukrzyżowany? Czy nie byli bardzo zaskoczeni? Owszem. Uciekli i schowali się w pokoju na górze. Nie poszli głosić kazań. Wydaje się zatem, że takie zdarzenie miało miejsce więcej niż raz w przeszłości. I jest to wydarzenie oczyszczające. Wystąpił błąd, błędna interpretacja. Doprowadziło to do ogromnego rozczarowania w czasach uczniów. Tutaj też wystąpił błąd, błędna interpretacja, która doprowadziła do ogromnego rozczarowania. Dlaczego ludzie nie widzą, że jest to jeden ze sposobów, w jakie Bóg próbuje oczyścić swój Kościół? Nie można odrzucić Biblii i poselstwa, które głosili uczniowie tylko dlatego, że doświadczyli wielkiego rozczarowania. Podobnie jak nie można odrzucić tego Kościoła tylko z powodu rozczarowania. Okres proroczy. Czy występuje w Biblii? Tak. Jeżeli więc tam jest, czy nie należy go analizować? Owszem. Właśnie. Jeśli więc go przeanalizujesz i dojdziesz do określonych wniosków, już jesteś potępiony. A gdy wniosek okaże się nieprawidłowy, to jesteś podwójnie potępiony. Cóż za piękna strategia. Czy to sprawia, że proroctwo jest błędne? Nie. Właśnie. Ci, którzy oczekiwali na swego Pana, nie odkryli tego błędu, a tym bardziej uczeni mężowie, którzy sprzeciwiali się temu wyliczeniu, również go nie dostrzegli. Bóg postanowił, aby jego lud przeżył rozczarowanie. Ustalony czas minął. Niektórzy z kaznodziejów twierdzą, że to jedynie prorocza wymówka. Przepraszam bardzo, przecież mamy proroctwo. Nie można go anulować. Ustalony czas minął, a ci, którzy z wielką radością oczekiwali przybycia swego Zbawiciela, byli smutni i przygnębieni, podczas gdy ci, którzy nie miłowali powrotu Jezusa, ale przyjęli poselstwo ze strachu, cieszyli się, że nie przyszedł On w oczekiwanym czasie. Wyznanie ich nie wzruszyło serca i nie oczyściło życia. Znów miało to miejsce działanie oczyszczające i można było się przekonać, do jakiej kategorii należeli ludzie. Kiedy zaczęli szydzić, choć 5 minut wcześniej stali z Tobą w jednym rzędzie, okazało się, że ich nawrócenie było wymuszone. Tak samo oczyszczenie. Tak samo jak pewna kobieta na łodzi w czasie sztormu, która padła na kolana, prosząc Boga o to, by ją ochronił i obiecując, że zmieni swoje życie. Burza ucichła. Kobieta została wyratowana z niebezpieczeństwa i wróciła prosto do dawnych przyzwyczajeń. Wówczas Ellen White zapytała, a co z twoją obietnicą? Kobieta odparła, och, to było wtedy. Jesteśmy świadkami takich wydarzeń. Pierwszy anioł miał zatem ogłosić nadejście dnia sądu. Żyjemy w wypełniającym się czasie pokuty. A po odkryciu powodów błędnej interpretacji i poselstwa świątyni, byli gotowi na kolejne wielkie wydarzenie. I nawet teraz czytaliśmy o tym wielkim rozczarowaniu, ale to tekst biblijny. Zgadza się. Znajdziemy tę historię w 10 rozdziale Objawienia. Poszedłem wtedy do anioła i powiedziałem mu, by mi dał książeczkę, a on rzecze do mnie, weź i zjedz ją. Gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Gdy coś jesz, pierwsze wrażenie smakowe pochodzi z ust czy z żołądka. Z ust. I to coś w ustach było słodkie, a w żołądku stało się gorzkie. Pan przychodzi, radość. Nie przyszedł, rozczarowanie. Widziałam pewną ilość grup, które powiązane były jak gdyby linami. Wielu w tych grupach znajdowało się w zupełnej ciemności. Wzrok mieli skierowany ku ziemi i wydawało się, że między nimi i Jezusem nie ma żadnej łączności. Zostały im udzielone promienie światłości Jezusa, które podobne były do promieni słonecznych. Anioł kazał mi uważnie patrzeć i zobaczyłam, że na każdym z tych, którzy mieli promień światłości, czuwał anioł, podczas gdy źli aniołowie otaczali tych, którzy znajdowali się w ciemnościach. Słyszałam głos anioła, jak wołał: bójcie się Boga i chwałę Mu dajcie, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Wtedy wspaniałe światło spoczęło na owych grupach, by oświecić tych wszystkich, którzy chcieli je przyjąć. Zatem światło zostało dane wszystkim, prawda? Tak, wszystkim kościołom. Te grupy reprezentują kościoły. A które je przyjęły? Tylko kilka. Znów mamy do czynienia z oczyszczeniem. Do kogo więc będzie skierowany głośny zew poselstwa trzeciego anioła? Do całego świata. A ile osób go przyjmie? Niestety tylko kilka. Wtedy wielu z tych, którzy miłowali to święte światło, zerwało liny wiążące ich z nimi i odłączyło się od nich. Gdy to uczynili, wyszli z tych różnych grup mężowie, wielce przez swoich szanowani, i szli do nich, jedni z uprzejmymi słowami, drudzy z gniewnym spojrzeniem i wygrażającymi gestami, aby znowu ściągnąć rozluźnione liny. Mężowie ci powtarzali bezustannie: Bóg jest z nami, stoimy w świetle, mamy prawdę. Zapytałam więc, kim są ci mężowie? Odpowiedziano mi, że są to kaznodzieje i przywódcy, którzy sami odrzucili światło i nie chcieli, aby inni je przyjęli. Widziałam, że ci, którzy miłowali światło, spałającym wzrokiem spoglądali w górę, wyczekując Jezusa, by przyszedł i wziął ich do siebie. Martin, która grupa będzie przy końcu powodować największy problem? Przywódcy kościoła. Kaznodzieje. Tak, kaznodzieje. Czasami studiujesz Biblię z pewnymi osobami i są one wręcz oczarowane tym, co w niej przeczytały. Następnie udają się na rozmowę ze swoim kaznodzieją i tracą całe zainteresowanie. Tak. Czyje zatem słowo ma w ich mniemaniu większy autorytet? Słowo Boga czy słowo kaznodziei? Słowo kaznodziei, to jest smutne, tak dzieje się w każdym kościele. To prawda. Jeśli znów przełożymy to na nasze czasy, poselstwa i okoliczności pokazują nam, że czas się zbliża. Pewnością. I reakcja większości ludzi była taka, jak widzieliśmy na slajdzie, jak reakcja na poselstwo pierwszego anioła w tamtych czasach. Martin, jeżeli masz w sobie umiłowanie prawdy i dyskutujesz na jej temat, czy nie sądzisz, że ludzie powinni wspólnie analizować Biblię i dochodzić do tych samych wniosków? A z tego, co ja widzę, formują się obozy i nie da się ich pogodzić. Nie. Była tam mowa o ściąganiu rozluźnionych lin. Te liny nie symbolizują wiary, a raczej pewien rodzaj kontroli na zasadzie: my mamy pewną rzecz, którą mamy, my znamy prawdę i będziemy się jej trzymać i nie będziemy rozważać twoich poglądów bez względu na to, ile wersetów nam podasz, prawda? Czy obserwujemy takie zachowanie w naszym kościele? A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Martin, czy gdybyś nie przyjął poselstwa pierwszego anioła, mógłbyś stać się elementem drugiego? Niestety nie. Nie, bo wówczas stałbyś się elementem Babilonu i nie zauważyłbyś, że upadł. Musisz to więc ująć w wymiarze duchowym. Jeżeli twój umysł nadal jest w Babilonie i nie dotarło do ciebie, że godzina sądu, powtórne przyjście jest tuż, tuż, to nie otrzymasz drugiego poselstwa, aby twój umysł wydostał się z Babilonu. Nie będziesz elementem poselstwa. A jeśli nie jesteś elementem poselstwa drugiego anioła, to czy będziesz elementem poselstwa trzeciego anioła? Na pewno nie. Nie. Na ile zatem ważne jest to, by przyjąć poselstwo pierwszego anioła? Niezwykle ważne. To sprawa życia lub śmierci. Dlaczego zatem stali się Babilonem? Bo odmówili przyjęcia poselstwa pierwszego anioła, prawda? Tak na marginesie, nadeszła godzina sądu jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Te słowa mamy w przekazaniu o szabacie, prawda? Zgadza się. Nie można wydać osądu bez prawa. Poselstwo pierwszego anioła łączy prawo i łaskę. W tym przesłaniu sprawiedliwość i miłosierdzie idą ramię w ramię, całują się. Ale miłosierdzia potrzebują tylko ci, którzy grzeszą, którzy postępują niezgodnie z prawem. Jeśli zatem przyjmujesz poselstwo, musisz też przyjąć do wiadomości, że jesteś osądzany zgodnie z prawem. I gdy masz poczucie, że jesteś osądzany zgodnie z prawem, oznacza to, że lepiej okazać skruchę. To jasne. To logiczna kolejność. Gdy już wzbudziłeś w sobie skruchę, możesz zostać ochrzczony albo fizycznie, albo duchowo. To wszystko ze sobą współdziała. To pokazuje, jak ważne jest przyjęcie poselstwa pierwszego anioła i postępowanie zgodnie z nim. Gdy przyjmujesz poselstwo pierwszego anioła, opowiadasz się po stronie prawa. Opowiadasz się też po stronie szabatu. Oddajcie pokłon temu, bo jest to zawarte w przykazaniu dotyczącym szabatu. I wtedy możesz powiedzieć, upadł Babilon, bo napoił się winem, fałszywą doktryną jej apostazji, parafrazując ten werset. Co jest elementem fałszywej doktryny związanej z apostazją? Fałszywy szabat. Zgadza się. Pierwszy anioł mówi o tym całkiem wyraźnie. Prawie że przy końcu poselstwa drugiego anioła zobaczyłam wielkie światło świecące z nieba na lud Boży. Promienie tego światła były jasne jak słońce i słyszałam głosy aniołów wołających: oto oblubieniec idzie, wyjdźcie mu naprzeciw. Czy wraz z upływem czasu nastrój wyczekiwania na przyjście Chrystusa rośnie czy słabnie w miarę jak słyszymy poselstwo drugiego anioła? Rośnie, krzyk staje się coraz głośniejszy. Na tym etapie ci, którzy nie przyjęli poselstwa pierwszego anioła, nie mogą stać się elementem tego przybierającego na sile krzyku. Zatem w miarę jak przybliżamy się do tego wydarzenia, okrzyk oto oblubieniec idzie przybiera na sile. Jeśli w poselstwie pierwszego anioła zawarte było oczekiwanie na bliskość tego wydarzenia, to w miarę jak szerzy się apostazja, to oczekiwanie rośnie. Czy możemy przełożyć to na sytuację w Kościele? Z pewnością. Kiedy analizujemy znaki na świecie, szczególnie kiedy widzimy rzeczy, o których mówi duch proroctwa i Biblia na temat tego, co będzie się działo w Kościele, wiemy, że to również wskazuje na rychłe nadejście Chrystusa. Czy próbujesz mi więc powiedzieć, że gdy zauważę w Kościele oznaki wielkiej apostazji, powinienem unieść głowę z radością, bo oznacza to, że nadejście Pana jest blisko? Z pewnością. Ale powinienem też podnieść głos i powiedzieć domowi Izraela, że grzeszy. Tak, to polecenie. Należy to zrobić. Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie mu naprzeciw. Był to krzyk o północy, który dodał siły poselstwu drugiego anioła. Z nieba zostali wysłani aniołowie, aby obudzili zniechęconych świętych i przygotowali ich do będącego przed nimi wielkiego dzieła. Tego poselstwa nie otrzymały najbardziej utalentowane osoby. Aniołowie zostali wysłani do pokornych i poświęconych i wręcz przymuszali ich do wydania okrzyku. Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie mu naprzeciw. Ci, którzy przyjęli światło, wyglądali na bardzo uszczęśliwionych. Wytrwale patrzyli w niebo i pragnęli pojawienia się Jezusa. Niektórzy płakali i w wielkiej rozpaczy modlili się. Ich wzrok zdawał się być skierowany na samych siebie i nie mieli odwagi spojrzeć w górę. Wtem światłość z nieba usunęła od nich ciemność i ich wzrok, który w rozpaczy kierowali na samych siebie, teraz został skierowany ku górze, a każdy rys twarzy wyrażał wdzięczność i świętą radość. Jezus i wszystkie zastępy anielskie z upodobaniem spoglądali na wierne i czekające dusze. Natomiast ci, którzy odrzucili i przeciwstawili się światłu poselstwa pierwszego anioła, pozbawili się światła drugiego anioła i nie mogli odnieść żadnej korzyści z mocy i chwały, która towarzyszyła poselstwu. Oto oblubieniec nadchodzi. Jezus odwrócił się od nich z wyrazem dezaprobaty. To dość pouczające. Nie możesz zatem czerpać korzyści z drugiego poselstwa, jeśli nie przyjąłeś pierwszego. A jeśli rozumiesz pierwsze poselstwo, musisz z pewnością zadać sobie pytanie, czym jest to wino, którego mam unikać. Gdyż to wino zostanie zakupione i wręczone wraz z miejscem. Chodzi o kobietę, która dzierży kielich pełen obrzydliwości. Czytamy o tym w 17 rozdziale Objawienia. W okresie reformacji wszyscy dokładnie wiedzieli, kim jest ta kobieta. Dzisiaj zasiadają przy tym stole i piją z tego kielicha i całkowicie zapominają o przeszłości. Czy mogą zatem stać się odbiorcami poselstwa trzeciego anioła, jeżeli nie pojęli poselstwa drugiego anioła? Nie. Czy jeśli twierdzisz, Rzym się zmienił. Jesteś elementem drugiego poselstwa? Nie, na pewno nie. Jeżeli należysz do kościołów zreformowanych, które zasiadają w radach ekumenicznych, gdzie zawiera się kompromisy w kwestiach doktrynalnych, czy możesz być elementem poselstwa drugiego anioła? Również nie. Oni go wyszydzili i odrzucili. Ci zaś, którzy przyjęli to poselstwo, otoczeni zostali obłokiem chwały. Obawiali się bardzo o to, aby nie obrazić Boga, przeto wyczekiwali, czuwali i modlili się, by poznać Jego wolę. Poselstwo dane z nieba rozwścieczyło szatana i jego aniołów i doprowadziło tych, którzy twierdzili, że miłują Jezusa, ale pogardzili Jego przyjściem do wyszydzania oraz naśmiewania się z wiernych i ufających dusz. Widzimy więc, jak formują się dwa obozy. Chodźcie za mną albo dołączcie do mnie w świecie ekumenicznym. Właśnie. A podstawowym przekazem Kościoła skupiającego te osoby jest to, że Jezus nadchodzi. Wróćmy do resztki. Czy w resztce są osoby, które nie są elementem poselstwa drugiego anioła? Niestety tak. Czy czytamy ich artykuły? Tak. Rzym się zmieni. Czytamy takie artykuły, prawda? Rzym nie jest antychrystem. Czy są to osoby znaczące, czy nie? Znaczące, tak jak czytaliśmy. Martin, jeśli nie są elementem poselstwa drugiego anioła, bo nie dostrzegają istnienia Babilonu, to czy mogą stać się elementem trzeciego poselstwa? Nie. Czy to poważna sprawa? Zdecydowanie. Co zatem robią te osoby, aby pojąć poselstwo? Wyrzekli się świata i doczesnych korzyści, wyzbyli się ziemskich skarbów. Nie byli jeszcze wolni od błędów. Widziałam łaskę i dobroć Boga w tym, że posyłał ludowi na ziemię ostrzeżenia i powtarzające się poselstwa, aby doprowadzić ich do starannego badania swych serc oraz studiowania Pisma Świętego, ażeby mogli pozbyć się błędów, które przekazali im poganie i papiści.
Down from heathen and papists.
Taki przekaz może się nie podobać, nawet niektórym osobom będącym w kościele. Poprzez te poselstwa Bóg wyprowadzał swój lud tam, gdzie mógł dla nich pracować z większą mocą, a oni zaś mogli zachowywać wszystkie jego przykazania. Martin, to oczyszczanie ma miejsce w kościele. Też w to wierzę. Wierzysz w to? A na ile zatem ważne jest to, abyśmy stali się częścią tej grupy? Niezwykle ważne. Plus staranne badanie naszych serc. Gdy więc czasem pokazujemy, czego nauczają niektórzy kaznodzieje w naszym kościele, czy jest to nieuzasadniony krytycyzm, czy też może niezbędne działanie, by ostrzegać tych, którzy chcą podążać prostą i wąską drogą? To niezbędne działanie. Widzieliśmy to nawet w 8 rozdziale Ezechiela. Jezus nie przyszedł na ziemię, jak tego spodziewała się radośnie oczekująca go grupa, aby przez oczyszczenie ogniem ziemi oczyścić świątynię. Widziałam, że ich wyliczenie proroczych okresów było właściwe. Czas proroczy skończył się w 1844 roku. Ich błąd tkwił w niezrozumieniu tego, czym jest świątynia. Mówiliśmy o tym na początku. I co jest istotą jej oczyszczenia? Jezus wszedł do miejsca najświętszego, aby przy zakończeniu dni oczyścić świątynię. Czas się wypełnił, ale gdzież był ich Zbawiciel? Zgubili go. Pokazano mi rozczarowanie uczniów, gdy przyszli do grobu i nie znaleźli ciała Jezusa. Wtedy Maria rzekła, wzięli Pana mego. Martin, to fascynująca zbieżność. Zdecydowanie. Weźmy ogromne rozczarowanie. Doświadczyli go uczniowie. A on przecież powiedział im, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, prawda? Udali się do grobu, a jego tam nie był. Zgubili go. Czy zatem, gdy przechodził z miejsca świętego do najświętszego, niektórzy go zgubili? Tak, niestety. Zabrali go. To niezwykle ważne, bo nadal wiele osób uważa, że po wniebowstąpieniu Jezus przeszedł bezpośrednio do miejsca najświętszego. Tak, mamy taki ruch również w naszym Kościele i w żaden sposób on nie słabnie. Wręcz przeciwnie. Ma coraz większe grono zwolenników. Zatem zabrali Pana. Uważam, że to bardzo ciekawe. Mamy tu więc zasadniczo powtórzenie tego, co wydarzyło się podczas ukrzyżowania. A nie wiem, gdzie go położyli. Czy to możliwe, aby ktoś inny zajął miejsce Jezusa? Tak. I tak naprawdę czytamy, że właściwie szatan może zająć jego miejsce i skupić na sobie ich sympatię, pomimo że Jezusa tam nie ma, bo przeszedł do miejsca najświętszego. Co to oznacza? Jeśli rozłożymy to na czynniki pierwsze, z pewnością nie oznacza to, że Jezus zniknął. Nie sugeruje, że zamknął się na klucz w innym pomieszczeniu. Oznacza natomiast, że weszliśmy w okres, w którym najważniejsze miejsce zajmuje sąd, gdy na pierwszym planie znajdzie się prawo. I jeśli nie przestawisz się na taki tok rozumowania, pozostaniesz w starym sposobie myślenia, zgodnie z którym pozbyto się prawa. I wówczas mistrz stwierdzenia czyń wedle swej woli będzie całym prawem, zajmie miejsce Jezusa i ludzie jemu będą oddawać cześć. Ponieważ będzie mówił ludziom, że mogą robić, co im się podoba, bo prawo nie istnieje. I wówczas ludzie będą oddawać cześć temu fałszywemu Jezusowi, ale prawdziwy Jezus jest tam, gdzie są ludzie zachowujący przykazania Boże i trwający przy tym świadectwie. Inni mogą twierdzić, że trwają przy świadectwie, ale tak naprawdę nie zachowują przykazań Bożych, więc mają innego przywódcę. Aniołowie powiedzieli zasmuconym uczniom, że Pan ich zmartwychwstał i że poprzedza ich idąc do Galilei. Widziałam, że rozczarowanie tych, którzy wierzyli w przyjście Pańskie w 1844 roku, nie równało się rozczarowaniu pierwszych uczniów. Proroctwo wypełniło się w poselstwach pierwszego i drugiego anioła. Te dwa poselstwa zostały dane w odpowiednim czasie i spełniły swą rolę w dziele, które Bóg chciał przez nie wykonać. Martin, czytamy, że to rozczarowanie nie równało się z poprzednim. Dlaczego można tak sądzić? Ponieważ uczniowie wędrowali z Panem fizycznie, zatem ich rozczarowanie było o wiele większe, o wiele bardziej intensywne. Tu mieliśmy do czynienia z zastosowaniem duchowym i bardzo łatwo można znaleźć się na bocznym torze, ale to wydarzenie miało podobne skutki. Dlaczego wcześniej mówiła, że widziała podobne rozczarowanie? Między tymi wydarzeniami zachodzi zbieżność. Przejdźmy zatem do trzeciego anioła. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę. I tak dalej. Wiemy, jak brzmi dalszy ciąg tego wersetu, a potem czytamy. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przekazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Martin, czy pomiędzy zrozumieniem poselstwa trzeciego anioła a przyjściem Jezusa miał upłynąć jakiś czas? Tak. Ludzie mieli nadal umierać? Tak. Ale jeśli umarli w czasie poselstwa trzeciego anioła, byli błogosławieni? Oczywiście nie miało się to stać natychmiast, miało trochę potrwać. Te proroctwa są niesamowite, prawda? Niezwykłe. I jeszcze jedno. Nie ma dróg na skróty. Musisz przez to przejść. Musisz przejść po kolei przez wszystkie etapy. Najpierw pierwsze poselstwo, potem drugie i tak dalej. Nie możesz zmienić kolejności. Musisz zrozumieć, o co tu chodzi. Musisz zrozumieć, kto jest Babilonem. Babilon upadł. Musisz wiedzieć, czym jest wino. Musisz unikać picia tego wina. Musisz się od tego oddzielić. A to jest poselstwo drugiego anioła. Pierwsze mówiło o tym, że należy wypatrywać zbliżającego się Jezusa. Tak, i że musisz pojąć sąd i szabat oraz podstawy tego sądu. Jeśli więc chcesz być elementem poselstwa trzeciego anioła, musisz przyjąć cały zbiór doktryn. Poselstwo trzeciego anioła mówi o tym, że nie możesz przyjąć znamienia zwierzęcia. A to oznacza, że musisz zrozumieć, kim jest zwierzę. Nie możesz przyjąć znamienia posągu, ponieważ posąg będzie jak zwierzę. Otóż to. On wprawdzie też ma znamię, ale to znamię tak naprawdę należy do pierwszego zwierzęcia. Posąg to zaakceptował i będzie to forsował. Musisz więc wiedzieć, kim on jest. Protestantyzm. Protestantyzm i państwo, które łączą siły, by odcisnąć znamię w twoim umyśle, na czole, albo przynajmniej skłonić cię do przyjęcia ich nakazów bez względu na to, czy ci się to podoba, czy nie. A gdy ulegniesz naciskom, otrzymasz znamię. Musisz więc mu się przeciwstawić. Musisz zatem wiedzieć, kim jest zwierzę. Czy reformatorzy wiedzieli, kto jest zwierzęciem? Tak. Czy reformatorzy wiedzieli, kto jest posągiem? Nie. Zgadza się, nie wiedzieli, bo posągu jeszcze wtedy nie było. Jeszcze wtedy nie powstał. Martin, w jakim miejscu my się znajdujemy? Czy wiemy, kto jest posągiem? Tak. A skąd to wiemy? Bo jest duch proroctwa, proroctwo, które się wypełniło, mamy na to dowody w przeszłości. Poselstwo pierwszego anioła, poselstwo drugiego anioła i kościół ostatków, który przekazał je światu. W kolejnych odcinkach będziemy przyglądać się bieżącym wydarzeniom, bo staramy się robić to naprzemiennie, czyli bieżące wydarzenia na przemian z analizą proroctw. I przekonamy się, że posąg powstał. Otóż to. I każdy, kto zechce zaprzeczyć temu, że posąg powstał, będzie miał poważne kłopoty, ponieważ wystarczy spojrzeć na Sąd Najwyższy USA i na nagłówki gazet, które krzyczą, że powstaje posąg. I o to właśnie chodzi. Jeśli my to pokażemy, a ty nie zaakceptujesz faktu, że powstał posąg i tego, co się z tym wiąże, to znaczy, że nie przyjąłeś poselstwa pierwszego ani drugiego anioła. I dlatego nie jesteś w stanie pojąć trzeciego. Czy nie odnosi się to też do niektórych naszych przywódców? Z pewnością odnosi się to również do samego Kościoła. Twierdzą, że posąg nie powstał. Całkiem niedawno twierdzili, że posąg nie powstał. Jest też drugi, smutniejszy aspekt. Czasem przyznają, że posąg istnieje, ale owoce, które wydają, nie idą za ich słowami. Niektórzy mogą więc wypowiadać się przeciwko zwierzęciu, ale wykonywać jego polecenia. To pewien problem, prawda? Martin, wszystko to implikuje konieczność posiadania pewnej podstawowej wiedzy. Trzeba wiedzieć, kto jest zwierzęciem. Powiedzieli nam to reformatorzy. Reformatorzy wiedzieli, kto jest zwierzęciem. Postanowili jednak odrzucić to przekonanie i raczej zaprzyjaźnić się ze zwierzęciem, tworząc w ten sposób posąg. A posąg ten krzyczy głośniej niż kiedykolwiek mogłoby zakrzyknąć zwierzę i domaga się wszystkiego, czego zażąda zwierzę. To tak jak Herodiada mówiąca Salome, że chce głowy Jana Chrzciciela. I otrzymają na czole znamię zwierzęcia, co oznacza, że pójdą takim tokiem myślenia jak ono, bo widzą sprawy w tym samym świetle. Nawet ci, którzy tego nie wiedzą, przyjmą znamię na rękę. Po co więc tyle hałasu? Chodzi o autorytet Boga w przeciwieństwie do autorytetu człowieka. O to chodzi w kwestii świętowania szabatu. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Wytrwanie oznacza, że trzeba znosić to przez długi czas. Od czasu otrzymania tego poselstwa aż do kulminacji będzie okres, kiedy ludzie będą umierać i będą chowani, a w ich miejsce pojawią się nowi. I poselstwo będzie dalej przekazywane. Gdy zakończyła się służba Jezusa w miejscu świętym, a On przeszedł do Najświętszego i stanął przed Arką zawierającą zakon Boży, wtedy wysłał innego potężnego anioła z trzecim poselstwem do świata. Anioł ten otrzymał do ręki pergamin i zstąpił na ziemię, aby w mocy i w majestacie nieba głosić straszne ostrzeżenie wraz z okropną groźbą, jaka kiedykolwiek była dana ludziom. To poselstwo zostało poddane w celu ochronienia dzieci Bożych poprzez wskazanie na będący tuż przed nimi czas pokus i trwogi. Anioł powiedział, będą musieli podjąć zacięty bój z bestią i jej obrazem. Jedyną ich nadzieją na życie wieczne to nie ugiąć się. Choć przy tym ich życie będzie zagrożone, muszą mocno stanąć za prawdą. Następującymi słowami trzeci anioł zakończył swe poselstwo. Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusa. Martin, to poselstwo przekazane zostaje jako ostateczne ostrzeżenie dla ludzkości. Musisz przyjąć autorytet Boga jako umocowany w prawie, a w szczególności w szabacie, w przeciwieństwie do tego, co głosi bestia i jej posąg. To ostatnie poselstwo. Zgadza się. Pokazano mi, że ostatki szły za Jezusem do Najświętszego. Tam zobaczyły Arkę. Co zawiera Arka? Prawo. A co oznacza ubłagalnia? Że Chrystus przykrywa prawo swoją sprawiedliwością. Mamy zatem sprawiedliwość i miłosierdzie, które się całują. Oraz ubłagalnie. I urzeczeni zostali jej chwałą. Wtedy Jezus podniósł wieko Arki i oto zobaczyli w niej kamienne tablice z wypisanymi na nich 10 przykazaniami. Czy ktoś, kto odrzucił prawo, może wejść do drugiego pomieszczenia świątyni? Nie. Komu więc oddaje cześć w pierwszym pomieszczeniu? Z pewnością szatanowi. Patrząc na te wręcz żywe Boże wypowiedzi, cofnęli się z drżeniem, gdy wśród 10 świętych nakazów ujrzeli 4 przykazanie, otoczone aureolą chwały, świecące jaśniejszym światłem niż pozostałe 9. Martin, ten fragment spotkał się z dużą falą krytyki, ponieważ gdy złamiesz jedno przykazanie wówczas, łamiesz wszystkie. Dlaczego więc 4 przykazanie jest otoczone aureolą? Bo o nim zapomniano i powierza ono władzę temu, którego przykazania zachowujesz. Innymi słowy, cały dekalog otrzymuje autorytet od 4 przykazania. Musi więc być jaśniejszy od pozostałych. Bo każdy może ogłosić pozostałe 9. Kto sprzeciwiał się autorytetowi Boga? Szatan. Właśnie. Czy nie próbowałby zatem przyćmić tego przykazania? Oczywiście, najchętniej by się go pozbył. A teraz zostało bardziej wyeksponowane. Oto właśnie ta bitwa. Nie znaleźli niczego, co by utwierdziło ich w mniemaniu, że szabat jest zniesiony lub zamieniony na pierwszy dzień tygodnia. Przykazanie to brzmi tak samo jak wtedy, gdy Bóg uroczystym głosem i w ogromnym majestacie przy blasku błyskawic i huku grzmotów podał je na górze Synaj. Jest ono takie samo jak wtedy, gdy zostało zapisane jego własnym palcem na kamiennych tablicach. Jak wspomnieliśmy, było zaledwie kilka sytuacji, w których Bóg pisał palcem. Pisał na kamiennych tablicach, pisał na ścianie podczas upadku Babilonu, pisał na piasku. I za każdym razem było to związane z sądem. Widziałam, jak w kadzielnicy dymiło kadzidło, gdy Jezus przedkładał ich wyznania i modlitwy swojemu Ojcu. Podczas gdy to czynił na Jezusie i na tronie łaski spoczęła jasna światłość, a szczere, modlące się dusze, będące zasmucone, ponieważ się dowiedziały, że były przestępcami zakonu Bożego, zostały pobłogosławione i oblicza ich zajaśniały nadzieją i radością. Przyłączyły się do dzieła trzeciego anioła i wraz z nim zaczęły głosić owo doniosłe ostrzeżenie. I znów widzimy, że prawo można ogłosić tylko po przejściu z pierwszego pomieszczenia do drugiego. Początkowo niewielu je przyjmowało, lecz oni z oddaniem nadal rozgłaszali to poselstwo. Następnie widziałam, że coraz więcej ludzi przyjmowało poselstwo trzeciego anioła i łączyło swe głosy z tymi, którzy pierwsi głosili to ostrzeżenie. Czcili też Boga przestrzeganiem Jego świętego dnia odpoczynku. Poselstwa te przedstawiono mi jako kotwicę ludu Bożego. Ci, którzy zrozumieją i przyjmą je, będą zachowani od różnorodnych zwiedzeń szatana. Na ile więc ważne jest to, aby pojąć wszystkie trzy poselstwa? Jeśli tego nie zrobisz, nie możesz przeciwstawić się szatanowi. Słowa, które czytaliśmy w poprzednim odcinku, bramy piekielne nie przemogą Kościoła, właśnie dlatego trzeba przyjąć wszystkie trzy poselstwa. Dobrze? Niektórzy powiedzą, ci, którzy przyjmują wszystkie trzy poselstwa, wierzą w bajkę, bo to brzmi jak bajka. Jezus przechodzący z jednego pomieszczenia do następnego, zakon i tak dalej. Ale gdy się w to zagłębimy, odkryjemy głębsze znaczenie i logikę. Oczywiście brzmi to bardzo surowo, ponieważ zawiera stwierdzenie, że ci, którzy nie przejdą z pierwszego pomieszczenia do drugiego, uświadamiając sobie, że nauki o prawie i łasce należy głosić wspólnie, są tak naprawdę sługami innej potęgi. To brzmi surowo, ale różnica polega na tym, że tak mówi Biblia. W porządku, Martin. Przejdźmy do podsumowania. Czy poselstwa trzech aniołów, o których mówią ostatki, są ważne? Tak. To sprawa życia lub śmierci, prawda? Czy zawierają dużą ilość doktryny? W tych trzech poselstwach zawarta jest cała Ewangelia. Wszystko, bo pierwszy anioł mówi, trzeba głosić wieczną Ewangelię. Dlaczego konieczne byłoby ponowne głoszenie wiecznej Ewangelii, gdyby głoszono ją przez tysiące lat? Najwidoczniej gdzieś przepadła, prawda? Szatan jest mistrzem, jeśli chodzi o oddzielanie prawa od łaski. Jest też zatem mistrzem w przygarnianiu tych, którzy chcą zostać zbawieni w swoich grzechach. Tak, pozbywając się prawa. I tych, którzy chcą zostać uratowani bez prawa. To nieprawdopodobne, jak tego dokonuje. Świat jest pogrążony w niegodziwości, oszustwie, ułudzie, w samym cieniu śmierci, pogrążony we śnie. Czyż nie jest to prawdziwe stwierdzenie? Wystarczy tylko rozejrzeć się dookoła. Kto zada sobie tyle trudu, by ich obudzić? Innymi słowy, czy znajdziemy w sobie tyle siły, by powiedzieć coś na ten temat? Musimy. Musimy, prawda? Bo któż inny? Jeżeli zamierzamy być częścią poselstwa trzeciego anioła, musimy odczuwać w sobie wewnętrzny przymus, by to głosić. Widzieliśmy, że w poselstwie pierwszego, drugiego i trzeciego anioła jest krzyk. Będzie przybierał na sile. Ale tak czy inaczej, krzyk to niedelikatny, cichy szept. Jaki głos może do nich dotrzeć? Wybiegam myślami w przyszłość, kiedy to zostanie nadany sygnał. Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie mu naprzeciw. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Czy nie takie było poselstwo w 1844 roku? Tak. Tutaj mowa jest o tym, że sięga to też w przyszłość, a był to rok 1896. Tak. Martin, czy możemy pozwolić sobie na pewną niesforność? Czy na świecie miały miejsce wydarzenia, które wyszły na jaw w ostatnich miesiącach czy latach i które dodały impetu przekonaniu, oto oblubieniec idzie? Z pewnością. Jeśli ktoś tego nie zauważył, to nie wiem, na jakiej planecie żyje. Przepraszam, ale sądzę, że wiele osób tego nie zauważyło. Bo niektórzy powiedzieli dość dobitnie, że to nie są wydarzenia ostateczne. Ale to, co okazało się w ostatnich latach, to dla mnie, i sądzę, że dla ciebie również, jednoznaczna zapowiedź. Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie mu naprzeciw. Zdecydowanie tak, wierzę w to całym sercem. Wiesz, Martin, niektórzy ludzie mają, jak to się mówi, urwanie głowy. Ale może powinni jednak zadbać o to, by nikt im tej głowy nie urwał. Ale niektórzy opóźniają moment uzupełnienia oliwy w lampach i zbyt późno dowiedzą się, że tego charakteru reprezentowanego przez oliwę nie da się przekazać. Martin, oliwa oznacza Ducha Świętego, a jednym z celów Ducha Świętego jest sądzenie z grzechu, sprawiedliwości i osądu. Już samo to implikuje wyłączenie poselstwa pierwszego anioła i również dotyczy charakteru. Bo kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że jesteś grzesznikiem, że musisz to wyprostować, że kroczysz ścieżką nieprawości i musisz z niej zawrócić na tory prawości, wiąże się to z całkowitą zmianą charakteru. Oliwa to sprawiedliwość Chrystusa, jest ona symbolem charakteru, a charakter nie jest czymś, co można przekazać. Żaden człowiek nie może go ofiarować drugiemu człowiekowi. Każdy sam musi wypracować sobie charakter oczyszczony od skaz grzechu. Pan przyjdzie z mocą i wielką chwałą, a wówczas oddzieli sprawiedliwych od bezbożnych. Nie będzie wtedy możliwości przelania oliwy do naczyń tych, którzy jej nie posiadają. Wypełnią się wówczas słowa Chrystusa. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Sprawiedliwi i bezbożni muszą żyć razem, łączą ich wspólne życiowe sprawy. To bardzo ważne stwierdzenie. Ale Pan czyta w sercu i prześwietla charakter. Widzi, kto jest posłusznym dzieckiem, szanującym i miłującym Jego przykazania. Martin, najważniejszy wniosek brzmi, jeżeli jesteś elementem poselstwa trzech aniołów, musisz zdać sobie sprawę z tego, że masz do wykonania pracę dotyczącą rozwoju charakteru. Musisz zajrzeć w głąb siebie. Tak, introspekcja, zatem nasz apel do słuchaczy brzmi. Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie mu naprzeciw. Musimy być gotowi. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Pomódlmy się. Ojcze w niebie, niech głębia poselstwa trzech aniołów, zrozumienie czasów, w których żyjemy i znaczenie poselstwa w taki sposób wpłynie na nasze dusze, abyśmy chcieli stać się częścią tego poselstwa. Pomóż nam obudzić śpiących i pomóż nam obudzić nasze własne sumienia, żebyśmy nie zagubili się w tym procesie. Przygotuj nas na wołanie donośnym głosem. O to prosimy w imię Jezusa. Amen.